Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Renata Reda, dzień dobry. Ostatni tydzień obfitował w wiele wydarzeń politycznych, także tych na świecie, które mają też znaczący wpływ na nasze życie i poczucie bezpieczeństwa. Chodzi między innymi o zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w konflikt izraelsko-irański. Między innymi o tym będziemy mówić dziś w Grach Politycznych, a gośćmi Polskiego Radia Białystok są senator Anna Bogucka z Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Witam. Oraz przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Podlaskim Sejmiku, Karol Pilecki. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Zaczniemy od skomentowania wydarzeń na świecie, bo nie sposób się do nich nie odnieść. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest w ogniu krytyki po ataku USA na obiekty nuklearne w Iranie. Co sytuacja na Bliskim Wschodzie i zachowanie się Stanów Zjednoczonych oznacza dla Polski? Karol Pilecki.
Myślę, szanowni państwo, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt pomiędzy Izraelem i Iranem oznacza odciągnięcie uwagi Stanów Zjednoczonych od konfliktu Rosja-Ukraina.
Uwagi, a także sił militarnych.
Już słyszymy zapowiedzi o zmniejszeniu wojsk amerykańskich zaangażowanych w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. No, jest to dla nas wysoce niepokojące, ale należałoby zadać sobie pytanie, czy tutaj walka o kwestię unieszkodliwienia państwa próbującego stworzyć broń atomową, które również jest dla nas dużym zagrożeniem, mogłoby być przynajmniej. No to są rozbieżności, ponieważ tutaj armia izraelska i wywiad izraelski mówił o tym, że Iran jest bliski stworzeniu tej broni atomowej, natomiast wywiad Stanów Zjednoczonych nie potwierdzał tego faktu. Niemniej jednak premierowi Izraela udało się namówić Stany Zjednoczone do przypuszczenia ataku na Iran. No, byliśmy wszyscy tego świadkami. Ja myślę, że jest to dosyć trudne do przyjęcia, bo żyliśmy stosunkowo...
I dosyć trudne też do takiej jednoznacznej oceny.
Oceny, tak. Bez wątpienia należy rozgraniczyć tutaj traktowanie Strefy Gazy przez Izrael i stworzenie tam swego rodzaju de facto obozu koncentracyjnego na swój sposób. Nie ma tam żadnych humanitarnych zasad. To jest karygodne i potępiające. Natomiast trzeba rozróżnić tutaj zabezpieczenie świata przed wpływami Iranu, który bezsprzecznie wspierał i Hamas, i Hezbollah, tylnymi drzwiami próbując jakby zburzyć porządek w tamtej części
świata. W polityce niestety nic nie jest czarno-białe.
Tak, w polityce nic nie jest czarno-białe. No, tutaj możemy jeszcze zaobserwować też użycie nowych bombowców przez Stany Zjednoczone. To jest jakby nowoczesna broń, niewykrywalna dla radarów, niewykrywalna w powietrzu, o ogromnej sile rażenia, która miała unieszkodliwić miejsca, w których miałaby być przygotowana broń atomowa, przebijając grubość skał na poziomie kilkudziesięciu metrów do tego stopnia, więc jest to dla nas niepokojące w kontekście przygotowania też Polski do wojny XXI wieku, do nowoczesnych technologii, które jako Polska powinniśmy nabywać.
I czy zdążymy to wszystko nadrobić?
Znaczy, myślę, że to kwestia zakupów i wydawania środków polskiego podatnika na uzbrojenie kraju. Ja bardziej martwię się o to, w którym momencie my jako kraj jesteśmy, jeżeli chodzi o zaawansowanie technologiczne i zdolność produkowania tego rodzaju broni tutaj bezpośrednio. A myślę, że jest to teraz wyzwanie i przyszłość przed nami, czas na postawienie produkcji zbrojeniowej w Polsce. Jeżeli nie od początku, to przynajmniej przy wykorzystaniu jakichś inwestycji offsetowych, jeżeli byśmy inwestowali w broń kupowaną na przykład od Stanów Zjednoczonych.
A jak na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt izraelsko-irański patrzy senator Anna Bogucka?
No ja jednak będę tutaj podtrzymywała tą tezę, że to jest jednak trudne do oceny dla nas, ponieważ tak naprawdę nie znamy dokładnie wszystkich szczegółów, wszystkich uwarunkowań.
Zwłaszcza, że są głosy, że nie udało się zasobów uranu też zniszczyć w Iranie. Tak, że te ataki tak naprawdę były bezcelowe.
Więc ja tutaj jednak zakładam, że celem tego było zlikwidowanie właśnie tego programu atomowego, czyli wysokiego stopnia zaawansowania do produkcji broni atomowej i to leżało głównie u podstaw, czyli że Stany chyba nie chciały ingerować mocno w ten konflikt zbrojny między Iranem a Izraelem, natomiast chciały przede wszystkim nie dopuścić do produkcji na dużą skalę broni atomowej. Całe szczęście jest to dosyć daleko od nas, od Polski.
Ale na Polsce może się jakoś odbić. Jak pani to widzi?
To znaczy, tutaj trudno przewidzieć w tym momencie, jakie będą skutki. To jest dopiero świeży temat. Tak niektórzy podnoszą, prawda, że tam wzrośnie chociażby cena ropy, ale tutaj też ta decyzja ostateczna przecież jeszcze nie zapadła, bo to jest dopiero zapowiedzi, że będzie utrudniony tam przekaz tej ropy, więc na dzisiejszą skalę uważam, na dzisiejszą chwilę trudno jest ocenić to i myślę, że jednak mimo wszystko powinniśmy bardziej skupiać się na tematach bieżących, tych krajowych, a u nas też jest wiele tematów, które bardzo
ale jeszcze pozostajmy przy tym temacie, pani senator. Czy zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w ten konflikt przybliża do pokoju, czy wprost przeciwnie, Iran będzie jeszcze bardziej taki zatrzewiony?
No ja zakładam, że celem właśnie Stanów przede wszystkim było zaprowadzenie pokoju, więc to przyświecało w głównej mierze. Stany są przecież największym mocarstwem, przeznaczają najwięcej na uzbrojenie, kilkukrotnie więcej niż cała Europa. Ostatnio też, prawda, wywarły na Białoruś chociażby zwolnienie więźniów politycznych, więc jak gdyby podkreślają, że są tą potęgą i chcą pilnować, żeby był pokój na świecie. Także zakładam, że trudno nam ocenić, czy to było potrzebne,
Pakistan
czy
nawet
czy nie,
Donalda Trumpa nominował do pokojowej Nagrody Nobla w sobotę. Ale po ataku Stanów Zjednoczonych na Iran stanął w zdecydowanej opozycji jednak do Donalda Trumpa.
Tak, reakcja Iranu jest taka, że każdy amerykański obywatel i amerykańskie siły w regionie są według Irańczyków teraz legalnymi celami. To już było oficjalne jakby stanowisko Iranu i bez wątpienia planowane były rozmowy pokojowe, ale według mnie trudno rozmawiać o pokoju, kiedy wcześniej dokonuje się nalotów, bombarduje się terytorium innego kraju, więc tutaj po pierwsze ani nie ma takiego pomysłu na zawarcie tego pokoju, a po tych ostatnich zdarzeniach myślę, że zostało to zaprzepaszczone na długi czas.
No ale tu trzeba też powiedzieć, że to nie było nalot na jakieś tam ośrodki cywilne, tylko oczywiście
było konkretne obiekty.
Tak, obiekty, nuklearne, które zakładały produkcję broni atomowej.
W polskich i światowych mediach pojawia się wiele informacji o prezydencie Donaldzie Trumpie, nie tylko tych związanych z konfliktem izraelsko-irańskim. Reżim Łukaszenki uwolnił 14 więźniów politycznych, o czym pani już wspomniała, w tym Siarhija Cichanouskiego i 3 Polaków. Czy to dobra wróżba?
Zakładam, że tutaj akurat to dobrze się stało, prawda? Zostali uwolnieni więźniowie polityczni, 3 Polaków, tutaj Cichanouski, więc i to ewidentnie na wniosek Donalda Trumpa, więc jeżeli byłoby dalej w takim kierunku, to myślę, że tutaj akurat
że będzie szansa też na wyzwolenie Andrzeja Poczobuta. to jest, i tak, to, setki innych więźniów, tak, politycznych. Są... Czy Donald Trump faktycznie w tym może pomóc? Czy to tylko taki nieznaczący gest ze strony Łukaszenki?
Znaczy, no tutaj akurat w tym uwolnieniu to przecież Białoruś wprost tak podkreśliła, powiedziała, że to jest na wniosek Donalda Trumpa, więc zakładamy, że dalej może być również w tym kierunku też zwolnienie następnych więźniów.
Jak to się mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Niemniej jednak dosyć ciekawa postawa tutaj reżimu Łukaszenki, bo to trzeba podkreślić, że jest to reżim Łukaszenki, nie reżim Białorusi.
Który reaguje na prośbę prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Podkreślił, że no, zbyt obawiał się Łukaszenko, tak, że tutaj już świat o tym się dowiedział, że administracja Trumpa wnioskuje, więc się do tego przychylił. Czyli uznał też siłę Trumpa i całej administracji.
Być może Łukaszenka przestraszył się bombowców, które poleciały do Iranu.
Myślę, że to nie miało nic wspólnego z przestraszeniem się.
Ale tak naprawdę jest to dla nas dobra informacja, ponieważ szczególnie dla regionu i dla województwa podlaskiego, ponieważ bardzo cierpimy na zamkniętych granicach i ta zmiana tych relacji, warunek, który postawiła cała Europa, czyli uwolnienie więźniów politycznych. Czekamy jeszcze tutaj między innymi na Andrzeja Poczobuta właśnie. Może skutkować tym, że granice polsko-białoruskie zostaną otwarte i ta wymiana gospodarcza zostanie wznowiona.
Czyli tu jakąś istotną rolę może odegrać Donald Trump w relacjach Polski z Białorusią?
Czy w mojej ocenie bez wątpienia uwolnienie więźniów politycznych będzie skutkowało otwarciem granic polsko-białoruskich i odblokowaniem relacji Białorusi nie tylko po stronie polskiej, ale tak samo i po stronie litewskiej, bo tam też są zamknięte granice.
Skończy się kryzys migracyjny na granicy?
Znaczy, nie wiem, czy skończy się kryzys migracyjny. Bardziej tutaj interesuje mnie wymiana gospodarcza, która przynosi realne korzyści dla województwa podlaskiego i dla przedsiębiorców z tych terenów. Natomiast kryzys migracyjny jest kreowany, w naszej ocenie jest to taka wojna hybrydowa, jest kreowany przez reżim Łukaszenki. To są nachodźcy, tak jak dzisiaj usłyszałem tak naprawdę. Są ludzie sterowani przez reżim, podwożeni pod granicę. Czy się skończy? Nie sądzę. Aczkolwiek otwarcie granic bez wątpienia nie będzie też miało wpływu na przejście nielegalne tych migrantów. Mówimy tutaj o transferze legalnym.
Tak, ale tutaj właśnie to co pan zaczął, więc no, to jest dużym problemem, nielegalni migranci, i to odbywa się w ostatnich dniach naprawdę na dużą skalę. W ostatnich dniach chociażby w Szczecinie pojawiły się nowe grupy nielegalnych migrantów i tutaj no, nie oczekiwałabym od razu reakcji Donalda Trumpa. Na początek jest potrzebna stanowcza reakcja ministra spraw zagranicznych i naszego rządu, premiera, bo w tej chwili nic się w tym nie dzieje, a wszyscy wnioskują, mówią o tym, są w sieci informacje, zdjęcia, że głównie właśnie granica niemiecka jest niestrzeżona przez stronę polską i fala migrantów zalewa nasz kraj. Mieszkańcy zgłaszają w niektórych regionach, że boją się wychodzić na ulicę, boją się wychodzić kobiety, dzieci, i to jest duży problem, więc problem jest chyba w tym, że no, nasz premier naszego kraju realizuje jakąś politykę na zlecenie rządu niemieckiego, a nie reprezentuje interesy swojego kraju.
Musi się do tego odnieść Karol Pilecki, reprezentujący Platformę Obywatelską.
Oczywiście. Pani redaktor, szanowni państwo, polskie państwo i służby polskie, takie jak Straż Graniczna, zdecydowanie reagują na ujawnione przypadki przepływu nielegalnych migrantów z Niemiec do Polski. Dobrym przykładem było zdarzenie na przykład na granicy polsko-niemieckiej. Mówimy tutaj o rejonie niemiecko-polskich miast bliźniaczych, Guben po stronie niemieckiej i Gubina po stronie polskiej, ponieważ tam jakby Polska odmówiła przyjęcia z powrotem migrantów, którzy przekroczyli najpierw granicę polską i później udali się do Niemiec. Tutaj była stanowcza reakcja polskiego rządu i odmowa przyjęcia takich migrantów. I myślę, że tutaj to jest jasne, że stoimy i mamy tożsame stanowisko, że nie chcemy w Polsce nielegalnych migrantów i polskie służby robią, co mogą, żeby temu zapobiec. Jeżeli są incydentalne takie przypadki, to bez wątpienia jest to praca dla dyplomatów.
Nie są incydentalne przypadki, tego jest bardzo dużo, na dużą skalę w sieci krążą filmy, krążą informacje, chociażby dzisiaj jest artykuł w Wirtualnej Polsce na ten temat i tutaj nie jest winą Straż Graniczna, bo Straż Graniczna robi to, jakie ma zlecenie, więc to jest wina polskiego rządu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które ewidentnie pozwala na tutaj niekontrolowany napływ migrantów z granicy niemieckiej. To zresztą podaje nawet prasa niemiecka, więc to nie są jakieś odosobnione przypadki. Więc tutaj no, jest podejrzenie, że to jest porozumienie z Ursulą von der Leyen naszego premiera.
Daleko idący wniosek.
Nie ma podstaw do takich twierdzeń, bo takiego porozumienia nie ma i oczywiście
premier, w Czerwonym Boże był pan?
Premier, przejeżdżałem kilka razy bezpośrednio.
Jechaliśmy, więc idą grupy całe migrantów. Więc.
Znaczy, być może zdarzają się takie grupy, no niemniej jednak nie jest to jakby podstawa
to
do...
To są osoby legalnie tam przebywające.
Do wysuwania wniosków, że ktoś dobrowolnie pozwala przekraczać polską granicę, bo tak nie jest na granicy wschodniej i tak nie jest też na granicy zachodniej. No mamy strefę Schengen, być może są takie przypadki nielegalnego przekraczania tych migrantów z Niemiec do Polski. Pewnie się zdarzają takie przypadki. No niemniej jednak jest to przez służby potępiane. Ten artykuł, o którym pani mówi, to pewnie dotyczy cudzoziemców w centrum Szczecina, którzy się znaleźli. To są informacje, że policja od razu wylegitymowała te osoby i przekazała je Straży Granicznej niezwłocznie. No, okazało się, że posiadają odpowiednie dokumenty i przebywają w Polsce legalnie.
Dzisiaj nie wiem, czy też pan wie, bo akurat no jest też taka sytuacja, że osoby, które pojawiają się na przykład na granicy wschodniej, są wstępnie identyfikowani i odsyłani, ale później już, jeżeli przekraczają granicę niemiecką w Polsce z Polską, to już są legalnymi migrantami, bo byli już wstępnie zarejestrowani, czyli mogą przebywać w kraju, gdzie po raz pierwszy przekroczyli granicę. Więc to jest takie obejście prawa i zalewanie jednak Polski migrantami.
Powróćmy do polityki i do Donalda Trumpa, co oznaczają dobre relacje Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
No cóż, no myślę, że tutaj jest to bezsprzeczne, no, że Stany Zjednoczone są przecież największym mocarstwem.
Co możemy zyskać?
Przede wszystkim są gwarantem bezpieczeństwa tutaj dla Polski, bo ważny, no przecież to jest bezsprzeczne, że podstawowym tym paktem to jest, prawda, NATO i Pakt Północnoatlantycki i to właśnie w głównej mierze tutaj Stany są też członkiem tego. To nie umniejsza, że również powinniśmy mieć dobre relacje w Europie. Natomiast ta polityka polskiego rządu i stosunku tutaj, polityka zagraniczna w stosunku do Donalda Trumpa była zupełnie nieodpowiedzialna, bo ja nie rozumiem, co miało na celu
Pani senator, ale czy zyskamy na tych dobrych relacjach Karola Nawrockiego?
No oczywiście, że tak. No to jest chyba bezpieczeństwo, to jest pani redaktor podstawowa rzecz, która powinna być zabezpieczona i najważniejsza. I oczywiście tutaj Stany Zjednoczone są tego gwarantem.
Ale czy te relacje wystarczą nam właśnie, żeby nam zagwarantowały Stany Zjednoczone to bezpieczeństwo?
No, ale to już jest jakiś, oczywiście, że tak, ale jakiś punkt wyjścia, więc przynajmniej jest normalna rozmowa, jest normalnie traktowana. Natomiast no wiadomo, że trudno rozmawiać z rządem czy z ministrem spraw zagranicznych, jeżeli no, nie stosuje się zupełnie języka dyplomacji i pewnych zasad. No więc pamiętamy, jakie były tweetowe wpisy ministra Sikorskiego czy Donalda Tuska w stosunku do Trumpa. No ja nie rozumiem, po co to było, w jakim celu oskarżanie, że tak jest agentem, że jest no, tam człowiekiem niepoważnym i tak dalej. No to było igranie z bezpieczeństwem Polaków i polskiego państwa. I teraz wiadomo, że byłoby trudno rozmawiać. Natomiast Karol Nawrocki już jako kandydat potrafił rozmawiać w Stanach z Donaldem Trumpem i wierzę, że te stosunki będą dobre. Natomiast no, nadal mnie bardziej niepokoi, co dzieje się u nas w kraju i jak traktowany jest prezydent elekt w tej chwili przez koalicję rządzącą.
Zaraz do tego przejdziemy, tylko najpierw Karol Pilecki ustosuje się.
Szanowni Państwo, bez wątpienia lepiej mieć jakiekolwiek relacje, czy dobre, niż złe po prostu. Ale w mojej ocenie o niczym to nie świadczy. Stany Zjednoczone i ich strategia wojenna, to podstawowe założenie tej strategii jest takie, żeby prowadzić walkę zbrojną przede wszystkim nie na swoim terytorium. I patrząc na naszą część świata i to, że jesteśmy środkiem Europy jako Polska, to tak naprawdę dla Stanów Zjednoczonych jesteśmy tylko narzędziem. Trzeba sobie uświadomić, że nowe technologie czy broń, którą nabywamy ze Stanów Zjednoczonych, kosztuje nas miliardy złotych. Więc to są ogromne pieniądze i to jest kwestia z perspektywy Stanów Zjednoczonych dbania o interes tamtejszej gospodarki, bo nie dostajemy tych technologii za darmo, tylko za ciężkie pieniądze. To po pierwsze. A po drugie, Stany Zjednoczone tak naprawdę też mają interes w tym, żeby w tej części Europy środkowo-wschodniej nie wzmocniła się
zaufanego.
Na przykład, tak, zaufanego koalicjanta czy sojusznika i żeby nie wzmocniła się na przykład Rosja. Niemniej jednak działania Donalda Trumpa dotyczące Ukrainy no, pokazują, że tak naprawdę z tych zapowiedzi buńczucznych, że dojdzie szybko do zakończenia tego konfliktu, okazuje się, że jednak wcale nie. Donald Trump powiedział, że wycofuje poparcie Ukrainie, a jeżeli ma je zatrzymać, to chce zagwarantowania przejęcia złóż naturalnych w znacznej części, które są na Ukrainie. I pytanie tak naprawdę, gdzie w tym jest Polska? Polski tutaj nie ma. To pokazuje, że Stany Zjednoczone dbają wyłącznie o swój interes, a my, co historia pokazuje, historia lubi się powtarzać tak naprawdę, pokazuje, że jesteśmy skazani tak naprawdę w dużej mierze na siebie i na reprezentowanie.
Ale to nas żadne tutaj państwo na siłę nas nie będzie uszczęśliwiać, więc tak samo to dotyczy i Niemiec. Bo też no, niektórzy myślą, że tak.
To nie, nie jest do siebie w opozycji.
Że Niemcy będą dbać o to, żebyśmy my mieli się dobrze.
Dokładnie, nikt tak nie powiedział.
Tutaj każde państwo powinno twardo reprezentować swój interes. Prezentuje swoich mieszkańców. I oczywiście, no, że Stany myślą o sobie, ale jeżeli przy okazji my możemy na tym skorzystać, no to też jest dobra polityka, więc
oprócz,
tutaj,
oprócz jakby nabycia.
Ale to mówię, tutaj to nie, to powinno razem być jedno i drugie, czyli powinniśmy też no, zabiegać o to, żeby w Europie też być i mieć odpowiednią pozycję, ale pozycję taką, w której mamy coś do powiedzenia i twardo mówimy o swoich celach, ale również dobre relacje powinny być ze Stanami Zjednoczonymi.
A jakie będzie stanowisko Karola Nawrockiego w kwestii ukraińskiej? Czy tu się zmieni jakoś polska polityka?
Znaczy, no przede wszystkim też powinna być na pierwszym miejscu jednak stawiane interesy Polski, więc jeżeli też wspieramy, wspomagamy Ukrainę i tutaj przecież od początku i społeczeństwo polskie stanęło na wysokości zadania i wszystkie struktury państwowe, ale też no, powinniśmy myśleć o tym, żeby też nie było to skrzywdą czy dla rolników, czy dla państwa polskiego, więc dlatego też ważna też jest również i polityka historyczna, chociażby sprawa Wołynia też. Więc pomoc, ale również z stawianiem swoich celów.
Pełna zgoda. Przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby Polska nie straciła na konkurencyjnie taniej żywności, na przykład z Ukrainy. Podobnie branże transportowe bardzo cierpią, dlatego że wiele ukraińskich firm korzysta z przejazdów do Polski, dlatego że nie ma limitu zezwoleń na dzień dzisiejszy na przykład. To było uregulowane na szczeblu Unii Europejskiej. To jest czasowe takie zastrzeżenie, że tych limitów nie ma i to się ma zmienić. Niemniej jednak no, musimy pilnować polskiej gospodarki, a z drugiej strony wzmacniać Ukrainę militarnie, tak żeby ten konflikt nie przeniósł się bliżej polskiej granicy i żeby rozstrzygnął się po stronie ukraińskiej. Konflikt na Ukrainie jest dla nas niesamowitym doświadczeniem takiego prowadzenia wojny na żywo w pewnym sensie. To pokazuje, że dzisiaj równie istotną rolę odgrywają drony, które kosztują na przykład $4000, co czołgi, które kosztują wiele set milionów na przykład dolarów. Więc to jest zasadnicza różnica. Dzisiaj jeden dron za $4000 może zniszczyć sprzęt, co pokazuje akcja ukraińska i zniszczenie bombowców rosyjskich na terytorium Rosji, nawet 4000 kilometrów od granicy z Ukrainą. Jak jest to istotny aspekt? Jeżeli chodzi o nowe technologie, widziałem dzisiaj prototyp w Chinach drona, który mieści się pomiędzy palcami, jest wielkości większego komara. Więc to są nasze wyzwania, jeżeli chodzi o polski przemysł obronny i polską obronność, również w kontekście tarczy wschód. I tutaj oczekiwałbym i od pani senator, i od opozycji, żeby jednak twardo wspierała rząd w zakresie inwestycji w tarczę wschód i wsparcia tej całej ściany
wschodniej. Ale nie spotkałam się z żadnymi tutaj słowami, żeby opozycja i rządzący nie mówili tym samym głosem. Akurat w kwestii bezpieczeństwa mówicie wszyscy to
znaczy
samo.
Zawsze, Prawo i Sprawiedliwość zawsze w ważnych sprawach mówiła, stawia na pierwszym celu dobro i interesy Polski i Polaków. Natomiast no, tylko chciałam przypomnieć, jak zachowywała się Platforma Obywatelska i opozycja wtedy, kiedy rozpoczęła się wojna hybrydowa, kiedy doszło do ataku, a wy podważaliście właściwie wszystko. Wtedy
ale wnioski
wszystkie
zostały
decyzje,
wyciągnięte.
No myślę, że różnie z tym, ale tak jak mówię, no bezpieczeństwo jest najważniejsze i na pewno w takich ważnych tematach Prawo i Sprawiedliwość zawsze podkreślamy, że jesteśmy opozycją konstruktywną, merytoryczną.
Udział Karola Nawrockiego w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy to sygnał właśnie do kontynuacji polityki w sprawie bezpieczeństwa?
Tak, zawsze i prezydent Andrzej Duda podkreślał, że i zresztą wyciągał rękę w ważnych tych sprawach, że chce wspierać Polskę i Polaków i również polski rząd. Natomiast no, niepokojące jest jednak mimo wszystko zachowanie Donalda Tuska, premiera, który nie potrafi pogodzić się z wynikiem wyborów, który nie w ten sposób no, łamie demokrację i obraża Polaków, którzy w sposób demokratyczny wybrali Karola Nawrockiego, bo już w swoim przemówieniu, raz, że nawet no, nie potrafił złożyć szczerze, normalnie gratulacji, to również w tym wystąpieniu podkreśla, że jak prezydent nie będzie współpracował, to my sobie poradzimy i tak, bo mamy doświadczenie. No, zachowanie jest naprawdę skandaliczne. To nie jest klasa premiera, poziom premiera polskiego rządu. A to, co się dzieje już teraz z wynikami, z tym, co robią wokół wyników, to jest, pani redaktor, szanowni państwo, skandaliczne.
To o co chodzi? Czy to jakaś gra jest?
Nie, bez wątpienia. Znaczy, gra. Ja myślę, że...
Bo podobno brak, i tak nie będzie to miało wpływu na wynik wyborów, brak, nawet jak będzie wszystko policzone.
Brak złożenia gratulacji można też odebrać jako właśnie przejaw szczerości, bo wiele tych gratulacji było na pokaz, być może fałszywych, tylko tak pod publikę. To jeżeli one nie zostały złożone, to być może być efekt jakiegoś zachowania czy naturalnego przejawu efektów trudnej kampanii wyborczej, która po każdej ze stron obrzucania się błotem była naprawdę brutalna, po prostu mówiąc w skrócie. Ja nie pamiętam tak brutalnych kampanii jeszcze w Polsce, jak wyglądała ta prezydencka. Niemniej jednak, patrząc na pani senator, jakby się dziwi temu stosunkowo takiemu stanowczemu podejściu premiera, w mojej ocenie po tak agresywnej kampanii i po takim przedstawieniu kandydata jako boksera, amatora i tak dalej, no trudno o dzisiaj trochę inną narrację. A myślę, że po zaprzysiężeniu będzie czas.
Ale kto przedstawił? No to właśnie
PiS promował w ten sposób kandydata jako sportowca. No chyba, ale dobra, mamy wybranego prezydenta. Myślę, że po zaprzysiężeniu będzie czas na pierwsze decyzje i tak naprawdę ta współpraca zacznie się kształtować dopiero wtedy. Nikt tu na siłę nie ma zamiaru nikomu nóg podstawiać, przynajmniej po stronie Koalicji Obywatelskiej. Nie ma wcale takiej intencji. Zobaczymy, jak będzie z wykorzystywaniem prawa weta, czy podpisywaniem ustaw, czy inicjatywami ustawodawczymi, ponieważ wiele ustaw, propozycji ustaw z inicjatyw ustawodawczych prezydenta elekta jest tak naprawdę nierealnych. Zobaczymy, jak one będą wyglądały.
A zapowiedział, że już 7 sierpnia pierwsze inicjatywy tak, będą więc... z jego tak, strony.
Natomiast ja tutaj chciałabym jeszcze, bo tutaj pan mówi, że tak, przejdziemy do współpracy, że będziemy oceniać dopiero, co będzie się działo. Ja chcę ocenić obecną sytuację. To, co w tej chwili się dzieje, to jest, tak jak zakończyłam wcześniej, to jest skandaliczne. To jest niedopuszczalne, żeby w demokratycznym państwie podważano wprost wynik wyborów demokratycznych. Przecież podstawą demokracji to są właśnie wolne wybory. Wygrał Karol Nawrocki, o tym doskonale wiecie i próbujecie podburzać społeczeństwo. Społeczeństwo jest naprawdę mocno tym podekscytowane, zdenerwowane, bo nie szanujecie ich wyboru. Ludzie dzwonią, piszą, pytają, że bo jeszcze w momencie, kiedy mówili to pojedynczy politycy, to jeszcze można było to przyjąć z przymrużeniem oka, że komuś tam coś się wymknęło. Ale jeżeli to mówi już polski premier państwa, że tak naprawdę, czy nie chcecie wiedzieć, kto wygrał wybory, no to naprawdę to jest już uderzanie w państwo polskie. Giertych próbuje zastraszać Sąd Najwyższy, bo próbuje wywierać presję, co powinni zrobić, że powinni doprowadzić do przeliczenia głosów, chociaż wiemy, że czegoś takiego nie ma, bo to jest niezgodne z konstytucją. Więc to staje się już niebezpieczne. No dla mnie, jeżeli polski premier w taki sposób postępuje, to jest jakiś objaw już chyba szaleństwa, bo to nie jest normalne.
Informacje o tym, że tak. W kilku komisjach ale obwodowych to było jednak były nieprawidłowości.
Kto złożył wnioski? No przecież wiemy doskonale, że wnioski były złożone, kierował tym Roman Giertych. Mało tego, że ileś tysięcy to było złożone nawet z PESEL-em Giertycha. No więc uważam, że tu powinna się zająć tym prokuratura, bo to jest ewidentnie podburzanie i naprawdę to jest grozi zamachem na państwo, na struktury państwa.
Ja myślę, że po prostu no tak, wybory rozstrzygnęły się niedużą ilością głosów i tak naprawdę żadna ze stron nie chce, żeby ukradziono jej wynik tych wyborów.
Każdy walczy o swoje.
Nigdy tak nie
Niemniej
było.
Jednak wpłynęło kilkadziesiąt tysięcy protestów dotyczących wyników wyborów i przeliczenie chyba 10 komisji, które były, pokazało, że doszło tam faktycznie do zamiany głosów Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim. Głosy Trzaskowskiego zostały przypisane Nawrockiemu. i przeliczenie głosów to pokazało. Ja myślę, że tak naprawdę w interesie prezydenta elekta jest silny mandat do rządzenia i rozwianie wszelkich wątpliwości. My nie mówimy tutaj o powtórnym przeprowadzeniu wyborów. Wiele głosów z tej sceny politycznej mówi tylko o powtórnym przeliczeniu,
jakim?
Które...
Na jakiej podstawie? No,
Sąd Najwyższy może zadecydować o takiej kwestii.
No i Giertych próbuje wywierać presję na Sąd Najwyższy, natomiast nigdy czegoś takiego nie było. A jeszcze, no chyba, nie wiem, czy na świecie gdziekolwiek było, żeby opozycja mogła sfałszować wybory. To większość w komisjach była właśnie z koalicji 13 grudnia. Mało tego, zdarzały się komisje... 13 grudnia była zaprzysiężona. Mało tego, nawet w niektórych komisjach...
Platformy i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.
Ale Prawa Sprawiedliwości.
Nie było takich komisji, w których nie byłoby przedstawicieli albo jednego, albo drugiego ugrupowania.
Ale z koalicji 13 grudnia było kilkukrotnie więcej członków. Natomiast
faktycznie doszło.
Pojedyncze przypadki
że sami przewodniczący komisji zgłosili, że...
I trzeba byłoby...
Ale to były po prostu... To nie jest nic nadzwyczajnego, bo jakieś pojedyncze przypadki zawsze się zdarzały i to jest rzecz normalna, że wtedy w tych komisjach, gdzie jest zgłoszenie, no to jest sprawdzane. Natomiast Giertych i tutaj, no już teraz to koalicja cała, bo na pewno rząd, chcieli w ten sposób sparaliżować Sąd Najwyższy, bo jeżeli jest to 90% z tych 50 tysięcy protestów, to są złożone właśnie na zlecenie i tutaj na z druku Romana Giertycha, no to jak to nazwać? No to jest prowadzenie do obstrukcji może... państwa, Sądu Najwyższego, więc to uważam, że prokuratura się tym powinna zająć. A jeszcze, przepraszam, tylko skończę. Tutaj wydaje mi się, bo pani redaktor pytała też trochę o co tutaj chodzi. Ja myślę, że tutaj chodzi też o to odwrócenie uwagi, bo przestępstwo...
Od sytuacji w rządzie, w koalicji?
To też, ale przestępstwem było nielegalne finansowanie kampanii Rafała Trzaskowskiego z udziałem środków zagranicznych, ale chodzi o to, żeby nie mówiono o tym, gdzie jest prawdziwe przestępstwo, więc tutaj no, szukanie jest jakiegoś tematu, którego nie ma tak naprawdę.
Pani senator, ale zobaczy pani, finansowanie kampanii Rafała Trzaskowskiego przez obce podmioty, równie...
Zagraniczne
działają,
nielegalne.
Ale zobaczy pani, zgodnie ze starą rzymską zasadą, winny jest ten, kto odnosi korzyści. Korzyści polityczne z tego faktu tak naprawdę wynieśliście tylko i wyłącznie wy, jako Prawo i Sprawiedliwość i wasze środowisko.
Nie, u nas akurat kandydat był bardzo dobrym kandydatem.
Ale przedstawienie tej
była...
sytuacji z finansowaniem z zewnątrz właśnie stawia w złym świetle Rafała
Trzaskowskiego.
Były haki na Trzaskowskiego, więc tu jeszcze...
Chyba, nie, no przecież to było absolutnie, no to były nie, właśnie w internecie, każdy... były cały czas ten hejt, który był na... Mencena i Nawrockiego, to było właśnie z tych źródeł nielegalnie finansowanych.
Trwał przez tydzień czasu i dziwnie szybko wyszedł od razu. Więc jakby,
bo wtedy, kiedy już
ja
było
nie,
to...
Nie zdziwiłbym się,
może kiedyś poznamy
nie
prawdę
zdziwiłbym
i będziemy
się,
wiedzieć,
to zaplanowane
kto
działanie,
za tym stał.
Była też informacja, że ta spółka, która odpowiadała za te reklamy, miała też siedzibę na Węgrzech. Jeden oddział swojej spółki.
Tak.
Więc tu prokuratura faktycznie ma co robić i tu się nie ma czego obawiać, bo tą kwestię trzeba nawet z perspektywy bezpieczeństwa państwa wyjaśnić.
Natomiast no, demokracja polega też na tym, żeby umieć wygrać, ale również z godnością przegrać, a tutaj no, tej godności brakuje w tej chwili.
No, premier,
to jest czerwona kartka dla rządu, bo tak Polacy ocenili po półtora roku. Ale jest prezydentem Karol Nawrocki i będzie prezydentem, wierzę, że będzie dobrym prezydentem, który na pewno będzie chciał...
Także tych, którzy na niego nie głosowali.
Oczywiście, on to już podkreśla, że wielokrotnie, że Polska jest najważniejsza i Polacy są najważniejsi.
Kwestia przyszłości obecnego rządu, jego trwałości, trwałości koalicji. Słyszeliśmy, że wiceminister Joanna Mucha podobno podała się do dymisji. Wcześniej z kolei wiceminister Michał Kołodziejczak. Trzecia droga, ten projekt zakończony. Premier zapowiada, na początku lipca już będą informacje na temat rekonstrukcji rządu. Do czego to zmierza?
Ja myślę, że no tutaj najlepszym rozwiązaniem to byłoby, jeżeli by rząd podał się do dymisji, a przede wszystkim premier, bo tak jak powiedziałam, te wybory to były, zresztą sama Platforma i sama koalicja rządząca to podkreślała, że te wybory będą takim referendum dla rządu. Te referendum wypadło źle, niepomyślnie i tutaj żadne jakieś takie drobne korekty niewiele zmienią, bo sytuacja naprawdę jest skandaliczna i to w wielu dziedzinach, chociażby w służbie zdrowia, gdzie tak jak wiemy od 1 lipca wchodzą podwyżki, natomiast szpitale nie mają zagwarantowanych środków.
Dyrektorzy szpitali nawet grożą manifestacją w Warszawie.
Tak, no bo są w sytuacji podbramkowej, są w sytuacji bardzo złej, że no raz, że nie są przecież przekazane też środki na te różne zadania i limitowane, i nielimitowane nawet. Więc zamiast, żeby szpitale były nagradzane za dobrą pracę, za dużą ilość przyjmowanych pacjentów, to oni nie wiedzą, czy dostaną pieniądze, a jest już no właściwie pół roku i nie mają tych pieniędzy.
Jarosław Kaczyński w półtusku mobilizował członków Prawa i Sprawiedliwości już do walki o wynik wyborów w 2027 roku. Idzie to pani świetnie.
Bezsprzecznie to kampania.
To znaczy, ale to jest prawda, pani redaktor, tak, to są problemy.
Pozwolę sobie się odnieść do tego, bo to już tak jak właśnie słyszymy, to już jest kampania wyborcza na przyszłe wybory.
Kampania wyborcza jest dzień po wyborach, bo to jest praca codzienna.
Ale pani senator, szanowni państwo, musimy ustalić sobie jedną rzecz. Jedyne, co w życiu pewne, to zmiany. Jeżeli w rządzie dochodzi do rekonstrukcji czy wymiany ministrów, jest to naturalna kolej rzeczy. Wybory prezydenckie pokazały, że jakby naszą opcję, czy tą koalicję, która rządzi w Sejmie, popiera ponad 10 milionów ludzi. W sondażach dzisiaj Koalicja Obywatelska ma najwyższe sondaże i prowadzi, ma ponad 30% poparcia wśród Polaków, świadczy to o zaufaniu ze strony obywateli. Podobnie ma się sprawa z rządem i z poparciem posłów. Premier po to poddał pod głosowanie poparcie rządu i chciał uzyskać wotum zaufania od Sejmu i je uzyskał. To pokazuje, że w rządzie jest stabilna większość, która może rządzić państwem. W mojej ocenie przyszłość to zmiana i rekonstrukcja ministerstw, być może odchudzenie ministerstw, bo jest to potrzebne. No i tak naprawdę ciężka praca nad modernizacją, nad kwestią tarczy wschód, nad kwestiami energii w Polsce. Bardzo dużo teraz inwestujemy w elektrownie wiatrowe na Morzu Bałtyckim.
Rząd zdąży przez 2 lata przekonać Polaków do wyborów parlamentarnych.
Czy to się okaże?
I czy rzecznik Adam Szłapka pomoże?
Wiele procesów wymaga czasu. No i zobaczymy. Ja bardzo pokornie podchodzę do werdyktu wyborców. To tak naprawdę się okaże za 2 lata, jak ocenią te wybory, czy będą zadowoleni ze zmian. Jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń w szpitalach, to bez wątpienia za wzrost wynagrodzeń odpowiada państwo. Czy to wcześniej rządzące Prawo i Sprawiedliwość, kiedy ta ustawa
to
została
za jego kadencji,
podjęta, tak? I wtedy źródła finansowania nie zostały od razu wskazane. Więc każdego roku, czy przy każdej okazji, kiedy podawany jest wskaźnik, trzeba się gimnastykować i zastanawiać, skąd wziąć takie pieniądze.
W szpitalu jest coraz więcej głosów, że niekoniecznie wskaźnik był tutaj logiczny.
To już jest budżet uchwalany przecież przez ten rząd, przez tą koalicję i te środki, zresztą minister Leszczyna powiedziała, że za czarodziejski różdżki wszystko będzie
się zmieni. Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie było tych środków.
Sytuacja jest tragiczna. A jeżeli chodzi o rząd, no Polacy pokazali czerwoną kartkę temu rządowi, który jest niewiarygodny, który oszukuje Polaków na każdym kroku, nie realizuje obietnic. To, co zresztą no chyba tam klasyka można zacytować. Cóż można...
Kłamstwa Morawieckiego słyszeliśmy wiele.
Cóż szkodzi obiecać to.
Pani senator mówiła o tym, że codzienna praca, że już po wyborach jest kampania przed kolejnymi wyborami. Ja rozumiem, praca pracą, ale gdzie państwo udają się na wakacje?
Jeszcze nie mam zaplanowanych, ponieważ no właśnie w tej chwili dopiero rząd zaczyna pracować i marszałek powiedział, że
i rząd doprowadził do tego, że nie ma wakacji.
Pracę.
To dobre
jeszcze
hasło.
Zaplanowane nie, ma, nie mam, ale gdzieś na pewno na początek tutaj po Polsce gdzieś sobie będziemy jeździć.
Ja chyba nad Polskie Morze wybiorę się z rodziną w sierpniu. Mam nadzieję, że pogoda będzie dopisywała.
Czyli liczymy na upały, czy może niekoniecznie?
Nie, zdecydowanie na upały. Tak, jest tak krótko.
Dobra jest pogoda taka, która pozwala tak i nad morzem, ale również i przejażdżki rowerze, rowerowe.
To życzę udanego wypoczynku.
Dziękujemy.
I dziękuję dziś za rozmowę w studiu, a gośćmi Polskiego Radia Białystok byli senator Anna Bogucka z Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej w Podlaskim Sejmiku Karol Pilecki. A do usłyszenia mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.